Ekonomizer. Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Witam serdecznie w Ekonomizerze. Kusi mnie bardzo, aby rozpocząć dzisiejszą audycję zdaniem zaczerpniętym z klasyka, niestety już, Tomasza Beksińskiego. Wskazówki nieubłaganie odmierzają czas. Wszak to ostatnia audycja ekonomiczna w tym roku, a zatem i też naturalna sposobność do podsumowania stanu polskiej gospodarki w mijającym roku, a przede wszystkim, być może nawet przede wszystkim, spojrzenia na nią w przyszłość, 2017 rok, bo to chyba wydaje się w tym momencie najciekawsze. Zazwyczaj zaczynam nasz program od zdania: w studiu gościmy dziś. Niestety, mimo usilnych starań, nie udało się do dzisiejszej audycji zaprosić żadnego z pracowników Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cóż, poznańscy akademicy porozjeżdżali się na świąteczne urlopy. Przy telefonie jest za to z nami pan Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
Witam serdecznie, witam.
Bardzo się cieszę, że znalazł pan dziś dla nas odrobinę poświątecznego czasu, bo niełatwo o to.
Z radością.
Tym bardziej, że doskonałą kanwą do naszej rozmowy wydaje się prezentowany tradycyjnie właśnie na koniec roku przez Warsaw Enterprise Institute raport otwarcia, bilans roku, który diagnozuje i analizuje najważniejsze wyzwania stojące przed Polską. I od razu moje pytanie o metodologię. Wiem, że przygotowując raport opieracie się na bardzo precyzyjnych, wręcz wymierzalnych kryteriach.
Znaczy, to każdy sprawdza, chce sprawdzać, jak Polska się rozwija, bo jedno to jest, jak nasze życie się zmienia z roku na rok i czy jesteśmy bogaci, ale to może być bardzo, nie bardzo wymierne dla całej ekonomii, dla wszystkich Polaków. Ale przyjęliśmy takie trzy wskaźniki. Jedna, to czym często też politycy się podpierają, to jest, jak szybko Polska goni lidera gospodarczego w Europie. My tutaj mówimy nie tylko dzisiaj, ale też mówimy, jak to wyglądało przez poprzednie stulecia. Najbardziej jak kiedykolwiek Polska zbliżyła się do lidera, to swego czasu była albo Wielka Brytania, albo Hiszpania, albo Włochy, Niemcy. To było jakieś 50% lidera. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na to, jak daleko znajdujemy się do najszybciej rozwijającej się gospodarki w Europie, czyli Niemiec, to jest mniej więcej na poziomie 56,4%.
Tak, widziałem te dane. To jest ten króliczek, którego staramy się gonić, a nawet przegonić.
Czyli jesteśmy rzeczywiście na poziomie naszych szczytowych możliwości, jeżeli chodzi o porównanie całej naszej historii. Tutaj ten rok 2015, bo my tak możemy bazować na danych z 2015, jest o tyle interesujący, że rzeczywiście o ponad 3%, prawie 3,5% zbliżyliśmy się do Niemiec.
Tak.
Kiedy zaczęliśmy się przyglądać szczegółowo tym danym, to zobaczyliśmy, że bardziej to wynika z tego, że Europa Zachodnia cała, ale i Niemcy spowolniły.
To nie my jesteśmy tacy dobrzy, tylko oni zaczynają dostawać większej zadyszki.
Znaczy, my rośliśmy w takim, no, jak na kryzys gospodarczy, ten okres w takim, no powiedzmy, zacnym tempie, jak na europejskie stosunki. Bo prawda jest taka, że żeby cały czas gonić w tym tempie, jakim udało nam się przez ostatnie 25 lat gonić Europę Zachodnią, musielibyśmy dziś rosnąć na poziomie 4-5, minimum 5%. Tego wzrostu gospodarczego nie mamy. Także takim nazwaliśmy to umiarkowanym pesymizmem. Tak? Bo z jednej strony nie rozwijamy się tak szybko, jak powinniśmy się, ale jednak zbliżamy się do tego lidera, do Niemiec. To był ten jeden wskaźnik. Oczywiście możemy za chwilę porozmawiać o tym, jak będzie ten właśnie 2017.
Tak, za chwileczkę wrócimy do tego punktu.
Chodzimy. Kolejne to jest, zawsze Polska znajdowała się w największych kryzysach i w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy nie byliśmy w stanie, albo z trudem byliśmy w stanie obsługiwać nasze zadłużenie zagraniczne. Kiedy nasz dług publiczny i prywatny przekraczał te magiczne 100% i było coraz ciężej nam ten dług obsługiwać, prawda? I my mierzymy, jak daleko jesteśmy do poziomu w stosunku do PKB, może nie wypłacalności, ale że koszty obsługi długu będą tak wysokie, że gospodarka już nie będzie w stanie się dalej rozwijać.
I tak? Będzie wtedy też niekontrolowane zadłużenie. Grozi nam wtedy taka opcja.
My w tej chwili mamy około, jeżeli liczy cały dług, łącznie z tym, którego rząd dość zmyślnie stara się nie liczyć i odsuwa na bok i mówi, że nie jest naszym długiem. Licząc również zobowiązania zapisane na kontach ZUS-owskich, nasze zadłużenie jest około 200% PKB. To nie jest jeszcze jakaś katastrofa, natomiast niepokojące jest tempo, w jakim rośnie to zadłużenie. Ono jest dość duże i tutaj o 14 punktów procentowych zbliżyliśmy się do tego miejsca, które my uważamy, że jest już poważnym zagrożeniem. Powiem, że w 2010 zadłużenie Polski to było jakieś 175% naszego PKB, w 2014 191, teraz jest 205%. Tak? Znaczy to tempo jest rzeczywiście.
Jest zauważalnie widoczny ten wzrost. Tak, to widać na wykresach.
No i trzecie kryterium. Trzecie kryterium, no to długo żeśmy się zastanawiali, myśląc swego czasu o tym, jak mierzyć to, czy Polska jest atrakcyjnym krajem do życia, czy mierzyć rozmaite, jak niektórzy robią, czynniki konsumpcji, tak? Bo są takie mierniki mierzenia, jak rośnie konsumpcja. No ale często ona jest nieproporcjonalna do możliwości, jest raczej faktem o dostępności pieniądza. W każdym razie
przyjęliście inny rodzaj kryterium.
Sprawdzać, ilu Polaków decyduje się wyjeżdżać czy zostawać w Polsce. Można by to poszerzyć, o ile Polska jest atrakcyjna również dla obcokrajowców, żeby na przykład Ukraińcy chcieli się tu osadzać w Polsce ostatecznie, a nie na Zachodzie. Na ile Polska jest ekonomicznie krajem atrakcyjnym, że chce się tu pracować i zakładać rodzinę. No i tutaj rzecz przykra, spadło nam w 2015 roku jakby populacja. Osoby nogami zagłosowały, że wolą nie mieszkać w Polsce. To jest 77 tysięcy osób. O tyle mniej Polaków, albo tylu Polaków zagłosowało, że nie uznali, że Polska jest krajem, w którym chcą żyć.
W którym mogą się rozwijać.
Tak? To jest miasto wielkości Siedlec. Tak? Jakbyśmy powiedzieli, ktoś jakby siadł na mapie i wygumkował.
Tylu ubyło Siedlec. Polaków, tak. Czynnych, aktywnych, najczęściej młodych, bo to też jest warte podkreślenia. To jest ta sól ziemi polskiej, jeśli mogę użyć tego określenia. Panie Tomaszu, pan też wskazuje, że te kryteria są o tyle istotne, że są, to z pańskiej wypowiedzi znalazłem cytacik stosowny. To są przede wszystkim kryteria ponadpartyjne, ponadideologiczne i ponadczasowe. Pan mówi, że one zawsze będą miały w gruncie rzeczy największe znaczenie.
Tak, no bo to demografia jest kluczem do tego. Nie ma w zasadzie w naszej historii świata, nie ma państw, które by rozwijały się powyżej przeciętnej. To są dane Tomasza Sowella, nie moje, ale powyżej przeciętnej, które miałyby wzrost demograficzny poniżej 5%. Tak? Czyli żeby mieć wzrost na poziomie 6-7% wzrost gospodarczy, trzeba mieć około 5% wzrost demograficzny.
Ewidentnie widać, że te czynniki są ze sobą skorelowane.
Tak, bo to po prostu trzeba, to nie tylko osoby, które są w wieku produkcyjnym, ale także to jest rynek, to jest rynek zbytu, rynek eksportu, rynek importu, rynek kapitałowy. Jeżeli chodzi o niewypłacalność, to już trochę wyjaśniłem, znaczy, że przekroczymy tą magiczną cyfrę, po której już ciężko nam obsługiwać dług bez odejmowania sobie ZUS i funkcjonowania gospodarki, to już mówiłem. No i jeżeli chodzi o kwestie doganiania tych państw najszybciej rozwijających się, no to też dla nas jest o tyle jasne, że to na co dzień sobie wizualizujemy, tak? Że wiemy, jak byśmy chcieli żyć, jak żyją osoby o podobnym statusie społecznym w Niemczech, a jak żyjemy, to co mamy, jakimi jeździmy samochodami, w jakich mieszkamy domach, jak spędzamy wakacje, co możemy zapewnić swoim dzieciom. No. Mhm. Także to są takie rzeczy, które się nigdy nie będą chyba zmieniały. Mogą się oczywiście zmieniać wskaźniki, i miejmy nadzieję, że będą. No.
Mhm. Ja pozwolę sobie w takim razie trochę wejść w szczegóły waszego raportu. Tam jest dużo ciekawych opinii ekspertów Warsaw Enterprise Institute, choćby Pawła Dobrowolskiego, który mówi, że ciągle, znów stosowny cytat pozwolę sobie zacytować, ciągle balansujemy w roli półperyferium, choć moglibyśmy spaść do roli peryferium. No jest to teoretycznie pocieszające zdanie. A z kolei peryferium to jest większość świata, prawda? Natomiast on mówi, że te wskaźniki są po prostu potwierdzeniem tego diagnozy, że wyczerpują się rezerwy rozwoju polskiego, że tak naprawdę to się realizuje już od dawna. To nie jest, to jest jakby samo spełniające się proroctwo, które w tych liczbach bardzo wyraźnie jest widoczne, że kończą się nasze możliwości rozwojowe. To jest dosyć smutna diagnoza.
No tak, ja to powiem, że
pesymistyczno.
Stworzyliśmy model, chcący, niechcący, stworzyliśmy model gospodarczy, że znaleźliśmy się w takim łańcuchu pokarmowym, dostawczym łańcuchu, głównie niemieckim, ale też i za innych państw zachodnioeuropejskich, że staliśmy się państwem odtwórczym. Jest wielu chętnych, którzy oczywiście będą winić teraz poprzednie ekipy poprzednich rządzących, oskarżać ich o korupcję czy głupotę. Trudno mi powiedzieć, nie chcę się do tego odnosić. Niemniej staliśmy się w sytuacji, że 13% naszej gospodarki jest całkowicie uzależniony od, zdaje się, 5 koncernów zachodnich, głównie niemieckich.
No to są porażające dane.
Mhm. To nie jest jeszcze tak źle jak w Czechach i na Słowacji, gdzie jest około 37%. Jednak jest to już pewne zagrożenie. To jest o tyle zagrożenie, że ciężko nam wyrwać się z tego zamkniętego koła, bo żeby móc się dalej rozwijać, musimy tworzyć własną wartość, własne marki, a przede wszystkim produkty o wyższej wartości dodanej, tak? Mhm. Czyli większej marży, tak jak to robią Niemcy. Żeby móc tworzyć te produkty o większej marży, musimy mieć własny kapitał niezależny, któremu będzie zależało na tym, żeby budować coś odmiennego. My tego kapitału nie mamy dzisiaj, także to jest też ten problem. Oczywiście polskie firmy zaczynają rozglądać się i szukać swoich nisz. Mamy kilka spektakularnych sukcesów w takich niszach jak okna, meble, tramwaje, autobusy. Tylko to dalej
są nisze tak naprawdę.
Nasza konkurencja w Europie Zachodniej jest niewielka. Tak? To nie czyni wiosny. Znaczy, to nie jest jakiś zarzut pod adresem polskich firm, tylko bardzo ciężko jest konkurować na jedną, drugą największą gospodarką w zasadzie na świecie i najbardziej kreatywną, jaką jest niemiecka. Także nasze firmy zaczynają szukać nowych rynków i to chwała im za to w Afryce, w azjatyckich państwach, w Indiach, Indonezji, w Tajlandii, tam mamy nasze elektrownie, ciągniki, obrabiarki. Tam te produkty bezświatowych, często rozpoznawalnych marek są jednak w stanie konkurować ceną i jakością.
Jakością, bo to też jest najważniejsze, tak. Prawda? Mhm. Jak się do tego ma plan Morawieckiego? Myślę o planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 2020. Bo to przecież nie chodzi tylko o zwiększenie tych mitycznych 80% zarobku bogatych krajów Europy, tylko pchnięcie właśnie naszej gospodarki na ten tor konkurencyjności, też pewnie innowacyjności, bo zaraz, za chwileczkę to słowo będziemy również odmieniać, prawda? Czy to jest to wyrywanie się z zamknięcia?
Plan Morawieckiego to jest bardzo dobra diagnoza sytuacji, tylko wiedzieć co, to nie znaczy, że wiedzieć jak. Tak? Mhm. Czego najlepszym dowodem może być taka dość bezmyślna kampania, niezależna od wicepremiera Morawieckiego, kwestionowania prawa niektórych zagranicznych koncernów do kontrolowania poszczególnych gałęzi gospodarki. Czy to w mediach, czy to w niektórym przemyśle. Wmawianie ludziom, że prywatyzacja właśnie była zwykłą grabieżą narodu. Bo nawet jeżeli przyjmiemy, że wiele fabryk, firm zostało sprzedanych za bezcen i często nawet, mhm. No, przyznajmy, za duże łapówki, To nie sposób dzisiaj sobie wyobrazić polskiego przemysłu i obecnego standardu życia naszych rodzin bez tamtych inwestycji wtedy, tak? Można to było zrobić mądrzej i były kraje, które zrobiły to mądrzej. Irlandia, Korea Południowa, Finlandia swego czasu sterowały obcym kapitałem tak, żeby on budował własne marki i własny kapitał. Obce firmy tam nie przejmowały mediów, nie prywatyzowano sieci przesyłowych, miejskich wodociągów, lokalnych ciepłowni, takich infrastrukturalnych rzeczy ważnych. Nasze kolejne rządy tego nie potrafiły stworzyć, szły na rękę inwestorom, przede wszystkim modląc się, jak wiemy, żeby stworzyć przed kolejnymi wyborami kilka nowych miejsc pracy. I to była jakby karta przetargowa.
Żyć od kiełbasy do kiełbasy wyborczej.
Byle tak, stworzyć to miejsca, a nie myśleć o tym, jak będziemy się dalej rozwijać. Tego nie należy jednak mylić, bo często to się powtarza w rozmowie, z wolnością gospodarczą. To nie wynikało z wolności gospodarczej. Te zagraniczne koncerny, jak dzisiaj patrzymy w historię, procesy sądowe, jakie zakładane są w Stanach, w Szwecji, w Austrii, przeciwko zagranicznym koncernom o łapówki, między innymi przekazane w Polsce, to wiemy, że fantastycznie wtopiły się w tą mętną wodę polskiej biurokracji.
Czytując za klasykiem, dziki kraj.
Fatalnie funkcjonujący system podatkowy. I teraz, żeby to wszystko odwrócić i zmienić, to trzeba także nie tylko sobie powiedzieć, że wpuszczajmy na przykład więcej amerykańskiego kapitału. Budujmy większe szanse dla polskiego kapitału, co zresztą jest robione, ale no za mało tego jest. To także trzeba zmienić system myślenia biurokracji, trzeba zmienić system podatkowy. Dzisiaj na Warsaw Enterprise Institute Cezary Kazimierczak właśnie mówi, że musimy zmienić przede wszystkim funkcjonowanie naszej biurokracji, systemu podatkowego, wyrzucić wszystko to, co było i zacząć od nowa, stworzyć nowe warunki dla funkcjonowania firm i dla tego polskiego kapitału.
Przypominam sobie taki słynny cytat sprzed paru lat, nie jestem w stanie go z głowy odtworzyć, ale Robert Gwiazdowski porównywał nasz system podatkowy do dżungli pełnej jadowitych żmi i jadem były te przepisy podatkowe, a urzędnicy roznosicielami tego, które tak naprawdę kąsały, infekowały i zatruwały polską przedsiębiorczość. I nie odtworzę oczywiście tego cytatu, natomiast on jest bardzo obrazowy i chyba bardzo dużo mówi o tym, jak przedsiębiorcy i pracodawcy postrzegają nasz kraj.
Tak, żeby nawet nie być już gołosłownym, żeby nie mówić, że to tylko my na to narzekamy, to jest taki indeks tax complexity. Tak. I jesteśmy na 7. miejscu na świecie. Najgorszych, najbardziej nieprzejrzystych i nieprzyjaznych podatków. Jesteśmy na 1. miejscu w Europie. Za nami
gdzieś pewnie w okolicy państw bananowych, prawda? Republik bananowych, jeżeli możemy tak...
No, Argentyna jest numerem 1 akurat. No ale to też nie muszę zdawać, jaki tam jest system kolega. Także i wyprzedza nas niewłaściwie, tylko wszystkie państwa europejskie nas wyprzedzają, jeżeli chodzi o przejrzystość podatku. Także ten system musi być zmieniony i dlatego mówię, żeby nie mylić tego okresu masowych inwestycji, wpuszczania zagranicznego kapitału z wolnym rynkiem, bo on nie był wolny. On był tworzony znowu pod te wielkie koncerny, wielkie firmy, które zapewniały na dziś, na za miesiąc, na za dwa trochę więcej miejsc pracy, co pomagało w wybraniu tej czy innej ekipy rządzącej. I niestety wszystkie ekipy są takim miernikiem się
kierowały. Czy jest jeszcze szansa normalizacji tego? Czy to już jest teren zakreślony i z podzielonymi strefami wpływów? Czy ten wolny rynek jeszcze może się uwolnić, jeśli użyję tego przymiotnika?
O, może tylko właśnie to, o czym mówię. Znaczy, trzeba stworzyć nowe warunki dla funkcjonowania kapitału. Nie preferencje, nie interwencje państwa, tylko prosty, przejrzysty system podatkowy. Jasny system funkcjonowania biurokracji, priorytetów, jakie urzędnicy sobie stawiają. To nie będzie łatwy okres, bo z jednej strony te wielkie zagraniczne koncerny, w większości niemieckie, o których mówiłem, jednak już kontrolują znaczną część polskiego rynku. Nie da się tego po prostu wziąć i wyrzucić, tak by niektórzy chcieli mówić, zabrać. Tak? Wiemy, jak to jest ciężko. Nawet jeżeli tak jak w trudnej sytuacji znalazło się Unicredito i Polska za 13 miliardów odkupywała ich bank w Polsce. Wiemy, jak kosztowne to było, jak trudne. To nie jest prosta operacja do zrobienia. Także nie mówmy, że możemy to szybko pozabierać i przejąć. Także tego się nie da zrobić w jeden dzień. Pamiętajmy też, że ten 2017 nie będzie nam sprzyjający. Mhm. Właśnie przeglądałem taką historyczną linię, jakbyśmy porównali nasze historyczne wydarzenia, to co się w Polsce działo przez ostatnie, no od lat 60. właściwie, z tym co się działo w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o stopę pożyczkową, to za ile można pożyczyć pieniądz w Stanach Zjednoczonych. Za każdym razem, kiedy amerykański Fed podnosił ceny pieniądza, co stało się zresztą teraz przed świętami, jak wiemy, o 0,5% punktu, w Polsce coś się działo. Ja tylko powiem, kiedy to było. W roku 70, tuż przed wydarzeniami gdańskimi.
Przed grudniem.
Radomskie, stan wojenny, najwyższa podwyżka stóp procentowych.
76, 81.
Tak. Dojście Rakowskiego do władzy i upadek właściwie rządów dawnego PRL-u, to jest 89, spowolnienie w obliczu kryzysu rosyjskiego, czyli w 1998 rok, no i 2007 rok, tak? I to są, za każdym razem w Polsce odczuwaliśmy wstrząsy, ponieważ mieliśmy bardzo zadłużoną gospodarkę i pieniądz robił się drogi i funkcjonowanie państwa, to jest ten nasz drugi punkt, robiło się coraz trudniejsze, coraz cięższe. Państwo nie było w stanie obsługiwać albo w takim stopniu tego długu i musiało zabierać ludzi.
Koszt obsługi długu, już też mówią specjaliści, będzie rósł w przyszłym roku. To jest też jedna, też w waszym raporcie również się to znajduje.
Niezwykle pouczający i polecam, to jest niezwykle pouczający wykres. Cała nasza historia PRL-owska, dokładamy do tego wiele martyrologii, dokładamy do tego rozmaite przymiotniki, oczywiście dużo patriotyzmu, nikomu nie odmawiamy. Natomiast
sporo wyjaśnień znajduje się w analizie F.
Korelują się z podnoszeniem stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych.
Panie Tomaszu, oczywiście nie wiem troszeczkę jak to ugryźć, czy to będzie punkt pierwszy, czy punkt drugi, myślę o waszych wskaźnikach. 500+, bo z jednej strony jest to pewnie szansa rozwojowa, z drugiej strony jest to też jednak wzrost zadłużania państwa, prawda? Jak wy oceniacie, i też oczywiście w dalszej konsekwencji pytam o Mieszkanie Plus, czyli o punkt trzeci z kolei, o jakość życia w Polsce. Te dwa programy tak naprawdę dotyczą wszystkich wskaźników, które wyszczególniacie w raporcie Warsaw Enterprise Institute. Jak pan to diagnozuje? Na ile one są szansą, a na ile obciążeniem dla gospodarki, zagrożeniem dla niej, naszej, polskiej?
Oczywiście jest 500+, można na to rozmaicie patrzeć. Można to patrzeć jako rzeczywiście zadłużenie państwa, można to trochę patrzeć na to jako zostawienie więcej pieniędzy w kieszeniach podatników, ponieważ nie jest to jednorazowe zastrzyk pieniędzy do jednej wąskiej, wybranej grupy społecznej, tylko jest dość duża ta grupa. Te pieniądze dość szybko wracają na rynek. Celem ich jest oczywiście poprawa sytuacji demograficznej, bez której nie ma mowy, tak jak już mówiłem,
tak, bo
nie ma mowy
dokładnie
odbudowy sytuacji, czy gonienia dalej, przyspieszania rozwoju gospodarczego Polski. To jest konieczne. Jeżeli to jest prawda, z tego co dzisiaj czytam, także około 14,5% nowych dzieci narodziło się.
Tak, to są świeże dzisiejsze dane, dokładnie.
Się narodziło, tak? No to prawdopodobnie nie ten jeden tylko czynnik, ale wiele innych by sugerowało, że może to być rzeczywiście droga. Ja nie jestem do końca przekonany, kilka państw od tego odeszło, Kanada odeszła, Francja nieco ograniczyła te specjalne dodatki dla młodych, dla matek. Niektóre państwa zdają się tym, jak Australia, bardziej sterować w obawie, żeby te dzieci rodziły się w zamożnych bardziej rodzinach, wykształconych, a nie biedniejszych. No jest to na pewno, gdziekolwiek wchodzimy do sypialni, to sprawa jest znacznie bardziej złożona i nie da się tego w prosty, ekonomiczny sposób przełożyć. Niemniej jest to jakaś próba. Sytuacja jest tragiczna, jeżeli chodzi o demografię. Widzimy, co roku znika nam jedno miasto z Polski, także coś trzeba zacząć robić. Miejmy nadzieję, że to się uda. Mhm. Jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus, no to tutaj pytanie, jak cała operacja zostanie przeprowadzona, bo rzeczywiście może to być proste zadłużenie państwa, jeżeli będą to robili urzędnicy, państwo będzie budowało domy i państwo będzie odpowiedzialne za cały ten proces i finansowanie. Można sobie wyobrazić, że tak jak ten projekt w tej chwili jest prezentowany, będzie to finansowane z obligacji mieszkaniowych, częściowo pewnie finansowane przez polskie banki, którym, ponieważ nie będzie to doliczane do podatku bankowego, będą tym zainteresowane, częściowo przez zagraniczne instytucje. Oczywiście, że będzie to też zadłużenie państwa, aczkolwiek będzie ono już, jakby za nie będą odpowiadały prywatne osoby czy rodziny. I to będzie, miejmy nadzieję,
inna struktura będzie tego
zadłużenia. Wewnętrzne zadłużenie. Tak? Są kraje, które mają znacznie większe zadłużenie niż Polska, jak Japonia, ale jest to wewnętrzne zadłużenie. Nie jest to aż tak ryzykowne, jak zadłużenie, w którym znalazła się Polska. Także to nie musi być aż tak groźne, jak wygląda na pierwszy rzut oka. No ale oczywiście mam nadzieję, że takie myślenie zwycięży ostatecznie w rządzie, że nikt nie będzie starał się tego finansować wyłącznie z budżetu. No i taka rzecz chyba dobra, no, że wiele ziemi, terenów, które pozostają odłogiem, zostanie przeznaczonych wreszcie na dobry cel. No, znaczy, bo to jest jakieś dobro narodowe, które się po prostu marnuje. Jeżeli
jest gdzieś w ręku agencji, które tak naprawdę trzymają je tylko na swoim stanie, nic się z tym nie dzieje. Panie Tomaszu, tak. Jeszcze jedna chyba rzecz, którą warto poruszyć a propos obecnego roku, bo te dane są ciekawe. Jeden z programów poświęciłem sytuacji na rynku pracy. Jednak mamy najniższe bezrobocie od lat, być może od 25 lat. Natomiast ciekawa sprawa, to nie jest tylko kwestia tego, że Polacy głosują nogami, wyjechali, bo tak naprawdę wzrasta liczba osób, którzy pracują w polskim na polskim rynku pracy, jeżeli mogę takiej użyć tautologii. Bodajże jest w tej chwili około 8,8 miliona aktywnych zawodowo osób. W 2006 roku było o milion mniej. Czyli widać, że jest to też inna tendencja. Czy to jest tak? Z jednej strony mamy oczywiście tendencję korzystną, ponieważ mówi się o rynku pracowników, nie o rynku pracodawców. Wiadomo, że inaczej mogą Polacy w tym momencie negocjować swoje stawki, choćby pensje. Natomiast na dłuższą metę tak naprawdę pytanie, czy to jest zjawisko korzystne, bo pracodawcy mają różną opinię na ten temat. Pracownicy stają się po prostu zbyt wybredni.
No, rynek oczywiście idealny to jest, kiedy jest równowaga, a nie ma...
Takich nie ma chyba rynku.
Sytuacji, nie ma takiej sytuacji, powinno dążyć do równowagi, a nie ma sytuacji, gdzie jest to przechylone w jedną albo w drugą stronę. Teraz tak, jeżeli chodzi o większe osób zatrudnionych, to jest prawda, tylko zwracam uwagę o znacznie większym zatrudnieniu kobiet 55+. To się bardzo zmieniło w Polsce, między innymi dzięki przesunięciu wieku emerytalnego i zniesieniu w niektórych zawodach ograniczeń zatrudnienia, znaczy, że kobiety powyżej 55 lat praktycznie mogły przechodzić na emeryturę. Tu jest ogromne przesunięcie aktywności zawodowej osób starszych. Także to patrzyłbym na te dane znowu z umiarkowanym optymizmem w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Nie wiem, jak to będzie. Niekoniecznie to musi się źle odbić na zatrudnieniu, bo wierzę, że część osób dalej będzie kontynuowała pracę, ponieważ emerytury będą nieznośnie niskie. Także to nie da się do końca z tego korzystać. No ale to jest jakieś zagrożenie. Jeżeli chodzi o brak równowagi, to moim zdaniem nie mamy takiej sytuacji, że jest brak równowagi. On dotyczy niektórych zawodów, niektórych branż. W dalszym ciągu jednak to bezrobocie jest stosunkowo wysokie. No, jeżeli nawet licząc według stawki Baela, to będzie jakieś 6, chyba 5 to w Stanach Zjednoczonych jest 4,7, tak, bezrobocie.
Także jeżeli chcemy się porównywać, to tutaj z tym przykładem, prawda, to jest jakiś znacznik.
Oczywiście, jeżeli będziemy się porównywali do socjalnej Europy Zachodniej, to on może nie jest taki niski, jest całkiem niezły, chociaż też nie jesteśmy na samej górze tej tabeli. W Polsce brakuje raczej niż to, że mamy rynek pracownika, to raczej w Polsce brakuje dobrze przygotowanych, wykwalifikowanych specjalistów. I to jest problem. Mamy sporo osób bezrobotnych, o bardzo niskich kwalifikacjach, które krążą po rynku, podejmują jakieś prace i podejmują następne. Mamy poważny problem związany z tym, że nasze szkolnictwo zawodowe, zarówno szkolnictwo szkół zawodowych, techników, jak i wyższych szkół zawodowych, jest niezwykle rozrzutne, jeżeli chodzi o czas tych młodych ludzi. Człowiek, który kończy zawodową szkołę samochodową, wychodzi i nie może prowadzić ciężarówki. Człowiek, który kończy technikum elektryczne, nie może wkręcić panu żarówki w domu. Człowiek, który kończy architekturę, nie ma pozwolenia i prawa robić jakichkolwiek prostych, nawet projektów szopy za domem panu nie może zaprojektować. Człowiek, który kończy wyższą szkołę rachunkowości, nie może zrobić audytu. I tak w nieskończoność.
Czyli wracamy znów po raz kolejny do sztucznych utrudnień. Wtedy były podatkowe, tutaj są strukturalne, dotyczące otwartości.
I tych ludzi brakuje na rynku. Tych ludzi brakuje na rynku, można by ich znacznie szybciej aktywować. Młody człowiek z Wielkiej Brytanii zostaje architektem w wieku 19-20 lat, zaraz po ukończeniu szkoły, w Polsce w wieku 30. To naprawdę są w ekstremalnych sytuacjach. To jest czas zmarnowany przez tego człowieka, który chwyta się by jakich prac. I nawet jeżeli pracuje jako architekt, to za marne pieniądze i narzeka, że jest gorzej opłacany niż kolejny w Europie Zachodniej. To są te rzeczy, które mówimy, że musimy zmienić w Polsce. Bo nie jesteśmy w stanie nagle mieć ogromnego kapitału, bo nie mamy skąd go brać. My nie mamy, nie jesteśmy Niemcami, nie jesteśmy Hiszpanami, którzy jak dobrze pogrzebią w piwnicy, to jeszcze znajdą sztabki złota wywiezione z Ameryki Południowej.
My jesteśmy krajem zrujnowanym przez dwa totalitaryzmy, cały czas na dorobku, który po prostu nie ma z czego tego brać.
Tych fabryk wspaniałych, odziedziczonych, nie mamy ludzi w tej chwili, którzy dopiero zaczynają się po 25 lat kształcić w normalnym systemie. Także co możemy zrobić, to stworzyć przede wszystkim raj biurokratyczny, ograniczyć te przepastne przepisy podatkowe, zmienić system edukacji, żeby on był przystępny i żeby pomagał ludziom zaczynać pracę, a nie im utrudniał. Jeżeli tego nie zrobimy, to naprawdę będzie nam ciężko konkurować. Jeszcze raz powtarzam, mamy rynek pracy, który może wiele osób cieszy, ale nie wynika on z tego, że mamy tak małe bezrobocie, tylko wynika z tego, że mamy tak mało specjalistów.
Potraktujmy te pańskie słowa jako najpoważniejsze wyzwanie, być może na przyszły rok, ale też na pewno i na dalsze lata. Panie Tomaszu, nasz czas niestety dobiega końca. Ja bardzo dziękuję za fachowe, a przede wszystkim niebanalne komentarze. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wszystkiego najlepszego. Dziękuję
bardzo. Dobrego dla nas wszystkich. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Na tym kończymy dzisiejszego Ekonomizera. Ostatniego w tym roku, tak jak powiedziałem. Kłaniamy się nisko. Jarosław Pachczyński, realizujący program, i Łukasz Kaśmierczak przy mikrofonie. Do usłyszenia już w nowym roku. Ekonomizer.